Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu o klimacie tworzonego przez Koalicję Klimatyczną, a ja nazywam się Barbara Rogala. Dziś moim gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej Tadeusz Zielonka.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o wpływie zmian klimatu i degradacji środowiska na zdrowie. Zmiana klimatu to jest takie zjawisko dość abstrakcyjne, dotyczące globalnych wyzwań, więc trudno jest sobie wyobrazić, że dotyczy nas bezpośrednio, a tymczasem przekłada się na nasze zdrowie. I na przykład kilka lat temu Koalicja Klimatyczna powoływała się na takie dane, że w Warszawie ekstremalne upały powodują wzrost śmiertelności mieszkańców nawet o 17%. Proszę nam powiedzieć, jak dochodzi do tego, że takie upały czy inne klimatyczne zjawiska negatywnie wpływają na nasze zdrowie i kto jest najbardziej narażony na takie negatywne skutki zdrowotne zmiany klimatu?
No niestety wywołała Pani olbrzymi temat i troszkę zaniedbany. Muszę polemicznie zacząć. To nie jest abstrakcyjny temat. On jest niezwykle konkretny, dotyczy ludzi, dotyczy ich życia i myślę, że coraz więcej pacjentów moich sami to zaobserwowali, sami to podnoszą w trakcie spotkań. Ileż razy zdarza mi się usłyszeć od moich pacjentów, że było dobrze, ale te upały to fatalnie znoszę, duszę się, nie mogę znaleźć miejsca. To przestał być abstrakcyjny, bo to abstrakcja to jest coś, czego nas nie dotyczy, jest teoretycznym rozważaniem. Takie rozważania teoretyczne, powiedzmy sobie szczerze, dotyczyły zmian klimatu 15 lat temu, może 20, kiedy dokładnie mówiono, co będzie. Tylko, że wtedy mówiono, że to jest abstrakcja i że to może będzie za 100 lat. Ja sam pamiętam te 100 lat. Natomiast to przyszło do nas, odczuwamy to w codzienności, takiej zdrowotnej niewątpliwie. Problem jest jak rzeka, dlatego że jeśli spojrzymy na skutki klimatyczne, to oczywiście patrzymy na zjawiska pogodowe, patrzymy na powodzie. Zawsze ktoś utonie, zawsze są obrażenia. Po powodziach mamy zawsze problemy z przewodem pokarmowym. Dochodzi do częstych zatruć, do częstych kłopotów jelitowych, które wynikają z podtopienia czystych ujęć wody. Nie ma możliwości wtedy sprawnie usunąć wszystkie z tym związane zanieczyszczenia. W związku z tym to jest bardzo realny zdrowotny problem, ale chcę zwrócić uwagę, jako syn powodzianki, pamiętam powódź w Opolu, gdzie moja mama mieszka, i pamiętam do dziś istniejącą traumę psychiczną, która spotyka tych ludzi. My nie zwracamy uwagi na to, jak te powodziowe sprawy, jak tornada, które przejdą nad Polską i dzisiaj to się zdarza, jak to odbija się na stanie psychicznym osób, które to przeżyły. Bo co innego oglądać w telewizji, a co innego, jeśli rzeczywiście dotknie nas tego rodzaju kataklizm. Powodzianie to wiedzą ci, którym zerwało dachy, którzy zostali bez domu z powodu tych kataklizmów. I to jest problem zdrowotny, chcę zwrócić uwagę, bo stan psychiczny jest ważnym elementem zdrowia i nie możemy pomijać tych psychicznych elementów. Kolejna rzecz to są upały i to właśnie wspomniała pani, że umierają ludzie. Tak, dlatego że odwodnienie, pogorszenie funkcji nery, różne komplikacje wynikające z przegrzania obserwujemy i nieprzypadkowo, jak analizowałem kiedyś liczbę zgonów w moim szpitalu, najwięcej w styczniu i w lipcu, sierpniu. To są trzy takie szczególnie groźne dla życia miesiące.
W styczniu rozumiem, że chodzi o smog.
Tak, smog tu jest zawsze wielkim liderem i powoduje zawsze wzrost. I też pamiętajmy o tym, że jak mówimy o zmianach klimatycznych i wpływie na zdrowie, to zawsze gdzieś w tyle musimy mieć również smog, bo czynniki, które przyczyniają się do zmian klimatycznych, również wpływają na wzrost zanieczyszczeń powietrza, a tym samym cała ta szeroka gama problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza wiąże się ściśle ze zmianami klimatycznymi. Chociaż jest olbrzymia różnica między tymi problemami, ale one na siebie nachodzą, nakładają się. W związku z tym nie możemy w tej dyskusji o zmianach klimatycznych gubić wpływu na zdrowie wynikające z zanieczyszczenia powietrza, które jest elementem zmian klimatycznych.
Czy są jakieś grupy szczególnie narażone na konsekwencje zmian klimatu?
Świetnie widzimy, że jak są te wszystkie kataklizmy, to najbardziej poszkodowane są osoby najmniej sprawne. Czyli dotyczy to osób w podeszłym wieku, dotyczy to zawsze dzieci, osób z pewną niesprawnością fizyczną. która w okresie ekstremalnych sytuacji na nich się będzie odbijać. Dlatego, że ludzie sprawni uciekną, a ludzie niepełnosprawni zostaną. I dla nich te wszystkie zjawiska, o których mówimy przy zmianach klimatycznych, dla nich są groźne dla życia i zdrowia. Oni wychodzą najbardziej poturbowani. Pytanie, na ile myślimy o słabszych, na ile jesteśmy przygotowani, by im pomóc. Bo każdy chce uciec, poradzić sobie z kataklizmem, by być jak najdalej od niego, od pożaru, od powodzi, od tornada. Ale są osoby, które tego samodzielnie nie uczynią. Drugi element to są choroby wrażliwe, na przykład na te anomalie temperaturowe i tutaj choroby nerek, choroby serca, choroby układu oddechowego. Czyli osoby z tymi problemami będą szczególnie narażone na efekty zmian klimatu. Ale wie pani, na przykład mało się mówi, bo ja uważam, że za mało rozmawiamy o wpływie klimatu na zdrowie, że na przykład astmatycy, alergicy, oni teraz chorują zupełnie inaczej, bo rzadko się wprowadza element w dyskusji publicznej, że zmiany klimatyczne zmieniły wegetację roślin. Zmieniona wegetacja wydłużyła ekspozycję na alergeny. I teraz alergicy, którzy mieli krótkie czasem okresy objawów alergicznych, czy to skórnych, oddechowych, nosowych, ocznych, obserwują znaczne wydłużenie trwania objawów. Nie dość, że mamy znacznie więcej przypadków alergii astmy, a teraz trudno uniknąć wielotygodniowych ekspozycji.
No jest jeszcze jeden wątek w kontekście zmian klimatu, nad którym tak się chciałam bardziej pochylić. To są choroby przenoszone przez kleszcze, jak borelioza. W raporcie, na który już się przed chwilą powoływałam, wpływ zmian klimatu na zdrowie, pisano, że w ciągu kilku zaledwie lat, 10, zanotowano ponad 3-krotny wzrost zachorowań na boreliozę. I chciałam zapytać o to, jak system opieki zdrowotnej dzisiaj jest na to przygotowany, jak są przygotowani lekarze, żeby reagować na coraz większą liczbę zachorowań na choroby odkleszczowe.
Bardzo zawęziła pani problem. Przepraszam, że to mówię, bo to jest ten problem, o którym się zaczęło mówić. Ale naprawdę problemem zdrowotnych zmian klimatycznych to jest szerzenie się chorób wektorowych, czyli tych chorób, które są przenoszone przez komary na przykład i inne owady. I to jest chyba najważniejszy, wydaje mi się, problem zdrowotny zmian klimatycznych, który powoduje, że nie tylko borelioza, bo borelioza jest takim dobrze udokumentowanym faktem w Polsce. Natomiast generalnie choroby egzotyczne, choroby tropikalne przenoszą się ze strefy subtropikalnej do południa Europy i dochodzą już do stref Polska, Czechy czy Niemcy. Borelioza jest już udokumentowaną chorobą, ale na przykład choroba denga, która jeszcze w ubiegłym wieku była wyłącznie chorobą afrykańską. Ona dzisiaj już jest rozpowszechniona we Włoszech, Hiszpanii czy w Grecji. Ona już jest na Bałkanach spotykana. Już odnotowano pierwsze przypadki dengi w Czechach u obywateli, którzy nigdy nie opuścili. Ponieważ choroba jest przenoszona przez komara, to ten komar musiał dotrzeć, jeśli ta osoba nie wyjechała nigdy z Czech. Komara roznoszącego chorobę denga my już spotkaliśmy w Małopolsce. W związku z tym jest tylko kwestią nie czy, tylko kiedy będziemy mieli chorobę denga. Będziemy mieli wiele innych chorób egzotycznych. I ten problem boreliozy jest znacznie szerszy. To znaczy, jak Polska Służba Zdrowia jest przygotowana na szybką diagnostykę i wczesne leczenie chorób tropikalnych. Swego czasu wypowiedział się konsultant krajowy do tych chorób. Należymy do krajów o najwolniejszym czasie diagnostycznym, jaki obserwujemy w zakresie tych chorób. Mamy dobrze wyspecjalizowane jednostki zakaźne, które na tych chorobach, można powiedzieć, się znają. Natomiast zanim chory dotrze od lekarza rodzinnego, do którego się trudno dostać, od internisty, od szpitala i zdiagnozuje się, że to jest choroba tropikalna, która powinna być zupełnie inaczej diagnozowana i leczona, upływa najdłuższy czas w Unii Europejskiej. Mamy wyjątkowo tutaj słabo przygotowany zespół, infrastrukturę do szybkiego, wczesnego rozpoznania, co jest odczuwalne, ponieważ Polacy lubią podróżować i my mówimy to na podstawie chorych, którzy podróżują. Tutaj mamy sygnał wyrazisty, że można podejrzewać, że taka egzotyczna choroba może ich dotknąć. A co będzie, kiedy to zacznie dotykać osób, które nigdy nie wyjeżdżały, kiedy gdzieś na wsi, gdzieś w małym miasteczku trzeba będzie diagnozować. I to jest, proszę mi wierzyć, To jest kwestia bardzo niedalekiej przyszłości, choroby, z którymi nigdy polski lekarz nie miał do czynienia, jak chociażby denga. Bo o boreliozie to już wielu pacjentów słyszało. Boreliozę to pacjenci wymuszają często testy i płacą za nie i sami często dochodzą, bo usłyszeli w radiu, w telewizji, w internecie o boreliozie. Ale ja chcę zwrócić uwagę na wiele chorób, które przyjdzie do nas, bo to jest naprawdę obserwowane zjawisko tych chorób wektorowych, przenoszonych przez różne owady, które wcześniej były tylko w sferze tropikalnej czy subtropikalnej, a teraz przenoszą się do gorących, upalnych terenów, które zaczęły dotyczyć tak samo Polski, jak kiedyś basenu Morza Śródziemnego. I my te choroby z tego basenu będziemy mieli już za chwilę. Być może już je mieliśmy, tylko nie rozpoznaliśmy, bo nie zostały one zdiagnozowane. Także borelioza jest akurat tą chorobą, o której my wiemy, o której pacjenci, lekarze zaczęli myśleć, i stąd ten wielki skok zapadalności, który jest obserwowany z roku na rok i stale to rośnie, dlatego że nauczyliśmy się, że jak mamy niejasne objawy, to pomyśl o boreliozie. Ale co będzie, kiedy przyjdzie denga? Tak samo będziemy musieli przy niejasnych objawach gorączkowych szukać jeszcze kolejnego zakażenia. Nie tylko COVID-u, nie tylko boreliozy, ale na przykład choroby denga.
No to są rzeczywiście niepokojące informacje, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę tą wolną diagnostykę, o której pan wspominał. No ale wykorzystajmy to jako pretekst, żeby poszukać jakichś recept, jak wzmocnić profilaktykę reagowania na te wyzwania zdrowotne związane ze zmianami klimatu. Parę lat temu mówił pan o tym, że środowiska medyczne mało wiedzą o wpływie środowiska czy zmieniającego się klimatu na nasze zdrowie, że lekarze są nastawiani raczej na leczenie niż na profilaktykę. Jak musi się zmieniać system ochrony zdrowia? Czego muszą się nauczyć dziś lekarze w Polsce, żeby na te zmiany klimatu i te wyzwania, które one przyniosą, być lepiej przygotowani?
No, tutaj mamy taki głębszy problem związany z polską służbą zdrowia i polską medycyną. I tutaj pani poruszyła rzeczywiście istotny element, że polska edukacja jest nastawiona na interwencyjność, na diagnostykę, terapię, a nie na profilaktykę. I to od dawna wiemy. I obserwujemy w Polsce wielką słabość tak zwanego zdrowia publicznego. Mam nadzieję, że pewnym takim otrząśnięciem i nawet opamiętaniem był COVID, bo COVID zwrócił uwagę na zdrowie publiczne. COVID zwrócił uwagę, jak ważna jest izolacja, jak ważna jest ochrona, żeby osoba zakażona albo nawet tylko potencjalnie zakażona nie zakaziła innych, bo tego dotyczył obowiązek noszenia masek. Te maski chirurgiczne nie chroniły nas w żaden sposób przed COVID-em. One ograniczały szerzenie się COVID-u. I to było typowy ruch w kierunku zdrowia publicznego, że osoba zakażona, nawet bardzo skąpo objawowa, musi mieć zachowania, które będą chronić innych, często takich, którzy mogą umrzeć z powodu tego zakażenia. Proszę zwrócić uwagę, jak to zdrowie publiczne jest w powijakach w Polsce, że na przykład w szpitalach, w punktach medycznych można spotkać mnóstwo osób zakatarzonych, kaszlących, którzy na przykład pracują, czyli zakażają osoby słabe, osoby ze spadkiem odporności, małe dzieci, dla których ta infekcja, która nie powoduje ciężkich następstw u zdrowej młodej osoby, czyli zdrowej, myślę, bez przewlekłych chorób, a może być śmiertelna dla osoby 80-letniej z 5 chorobami. To jest właśnie zdrowie publiczne. To jest wielki problem zbudowania od zera, od podstaw zdrowia publicznego, tej dziedziny, której praktycznie w Polsce nie ma. COVID uczulił nas, że to jest ważny problem. Drugim zupełnie odmiennym tematem, który pani wywołała, to jest brak edukacji o zmianach klimatycznych, tak samo o wpływie smogu na zdrowie. Ja opublikowałem dane, które samego mnie wielce zaskoczyły, kiedy okazało się, że pacjenci chorzy na choroby układu oddechowego więcej wiedzieli o wpływie na zdrowie, o tym zdrowotnym aspekcie smogu, niż leczący ich lekarze specjaliści. No to było porażające. Ja się tego rodzaju wyników nie spodziewałem, że na te same pytania więcej poprawnych odpowiedzi udzielili pacjenci niż lekarze. Wynika to z tego, że nie ma w edukacji medycznej, zarówno przed- i podyplomowej, tego tematu. I to mówię zarówno o zanieczyszczeniach powietrza, jak i o zmianach klimatycznych. Studenci, lekarze nie uczą się o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie. W związku z tym tylko to, co sami indywidualnie gdzieś w internecie czy w jakichś innych dostępnych źródłach informacji zdobędą, a nie, że jest to elementem kształcenia. I to jest bardzo poważny problem, bo to, co pokazałem, pacjenci, którzy się interesują, mają czas na śledzenie mediów, internetu, czasem wiedzą więcej niż lekarze w sprawach zdrowia. No to już nie powinno mieć miejsca. To lekarz jest ekspertem od zdrowia, a nie pacjent, który usłyszał w radiu, w telewizji czy przeczytał w internecie.
W takim razie chciałabym przejść na jeszcze bardziej ogólny poziom zastanawiania się nad tym, jak poprawić nasze odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu, no bo trudno jest zmieniać system ochrony zdrowia bez zrozumienia ze strony decydentów politycznych i z tego powodu Koalicja Klimatyczna wypuściła manifest 100 dni, gdzie znajduje się apel do różnych komitetów wyborczych zawierający rekomendacje 16 działań, które można wykonać natychmiast, potwierdzając, że traktuje się te sprawy poważnie. No i w obszarze zdrowia mamy tam dwa punkty. Jeden dotyczy właśnie wzmocnienia profilaktyki boreliozy, o której trochę już mówiliśmy w Narodowym Programie Zdrowia, a drugi mówi o wprowadzeniu przepisu, który zmuszałby inwestorów do przeprowadzania oceny oddziaływania na zdrowie w raportach oddziaływania na środowisko, do których już są zobowiązani ustawami. Dlaczego te postulaty są istotne i skoro od nich zaczynamy, to co należałoby zrobić ponadto, co jeszcze jest palącą kwestią, jeśli chodzi o działania na przykład przyszłego rządu w kontekście profilaktyki zdrowotnej zmian klimatu?
Powiem szczerze, że mam pewien problem, dlatego że te zaniedbania w zakresie wpływu klimatu, wpływu smogu na zdrowie są tak głębokie, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby w 100 dni można cokolwiek poprawić. To jest bardzo złożony proces, który powinien być wielopunktowy. Jeden z nich to już wywołałem. Bez zwiększenia edukacji, wiedzy lekarzy na ten temat trudno liczyć na profesjonalne działania. Jeśli my od strony rządu czy administracji wyobrazimy sobie bardzo rozsądne kroki, choćby na przykład profilaktyczne, ale nie trafi to na przygotowanego, czyli wyedukowanego lekarza, to może stać się to po prostu pustym zapisem. Ja ciągle podkreślam, że działania w tym zakresie muszą być skoordynowane i wielowątkowe, bo z jednej strony musimy przygotować personel medyczny szeroko pojęty, bo nie może być działanie, że wydamy pieniądze na coś, a nieprzygotowana do tego kadra nie zrealizuje nakładów, które zostaną poczynione. Wielokrotnie widzieliśmy na przykład w przypadku grypy u seniorów, że miasta występowały o darmowe szczepionki, ale przy braku mobilizacji, motywacji, świadomości kadry medycznej, braku czasu, marnowały się te szczepionki i trzeba je było po roku, bo one mają tylko roczną ważność, zniszczyć. Więc my musimy zacząć jednak bardziej od edukacji na poziomie medycznym, społecznym, zmiany świadomości, stworzyć pewien klimat. Ja tu bardziej bym podkreślił, że ten postulat o tym, by każdy akt prawny był przejrzany pod kątem po pierwsze wpływu na klimat, po drugie pod kątem wpływu na zdrowie, to jest bardzo ważne, bo to jest zadanie polityków, żeby oni pod tym kątem swoje działalności prawodawcze ustawiali. To jest realne w ciągu 100 dni, żeby zacząć myśleć o tym przy każdym akcie prawnym. Natomiast rzucenie tego pomysłu jest bardzo tyczącego boreliozy, jest dość wycinkowe. Problem jest znacznie szerszy. Równie dobrze mogę sobie wyobrazić, dlaczego nie wprowadzać klimatyzacji tam, gdzie są osoby potrzebujące, w szpitalach, gdzie chorzy w czasie tych upałów naprawdę usychają z pragnienia, bo jest tak gorąco, tak sucho, a nie ma personelu, który ich napoi. Więc jak nie dostaną kroplówki, bardzo droga forma nawodnienia. Można to zrobić szklanką wody, można to zrobić ochłodzeniem powietrza, który jest wokół. Czyli ja bym jednak rozszerzył ten problem, głębiej na nią spojrzał, że są działania, bez których nie osiągniemy efektów, czyli musimy zacząć pozytywistyczną pracę edukacyjną, zwiększenia świadomości, tworzenia mechanizmów, a nie akcji, które mogą nie przynieść rezultatu.
Jeszcze tylko w celu uściślenia. Chociaż rzeczywiście chcielibyśmy, żeby zdrowie i wpływ na środowisko były brane pod uwagę przez rządzących przy każdej decyzji legislacyjnej, tak jak pan zaproponował, to akurat postulat w manifestie studni wzywa wyłącznie do zobligowania inwestorów do przeprowadzania oceny oddziaływania na zdrowie w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, do którego zobowiązuje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej Tadeusz Zielonka opowiadał mi dziś o wpływie zmian klimatu na zdrowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.